Dobrze. List do Galacjan, drugi rozdział. W pierwszym rozdziale mieliśmy już dosyć mocne słowa Pawła, który bronił swojego autorytetu, który bronił też Ewangelii łaski przez wiarę, tak? Czyli dobrej nowiny, jedynej dobrej nowiny, jaka istnieje tak naprawdę. Więc Paweł ją broni i broni ją też w drugim rozdziale. Ale tutaj zatrzymamy się w kilku fragmentach, żeby omówić pewne rzeczy, które są ważne dla nas, dla Kościoła dzisiaj. Panie, proszę Cię, byś prowadził nas w Twoim Słowie i przemawiaj do nas, objawiaj nam swoje Słowo. Objawiaj nam siebie. Prosimy Cię, jak tu jesteśmy wszyscy, objawiaj siebie. Paweł pisze tak, potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę lub biegłem. Jak pamiętacie, w pierwszym rozdziale Paweł już też o tym wspomniał, że on Ewangelię łaski Bożej dostał jako objawienie. Nie głosił mu jej nikt. On spędził 3 lata, można powiedzieć, w odosobnieniu, w Arabii i dużo rzeczy mu Jezus tam objawiał. Między innymi to, co przed chwilą żeśmy obchodzili wieczerze. Ja wierzę, że Jezus dokładnie tym objawieniu mu też pokazał, jak ma wyglądać wieczerza pańska i po co jest i dlaczego. Tak samo tutaj Bóg objawił Pawłowi, który był, można powiedzieć, biegły w zakonie. Jeden z lepszych fachowców tamtych czasów, można powiedzieć, chodzi o znajomość prawa mojżeszowego, Starego Testamentu. To Paweł był super znawcą. Ale, żeby zrozumieć zbawienie z łaski przez wiarę, musiał dostać specjalne objawienie od Pana Boga. I on je dostał. I teraz po 14 latach, odkąd Paweł się nawrócił, 14 lat później, on już głosi Ewangelię poganom, głosi ludziom, których Bóg postawił na jego drodze Ewangelię, ale ponieważ pojawili się ci judaizujący, czyli ludzie, którzy próbowali nowonarodzonych ludzi wciągnąć z powrotem pod prawo, to Paweł stwierdził, no dobrze, musimy coś z tym zrobić. Tutaj mamy sytuację, gdy po 14 latach od swojego nawrócenia z Barnabą i z Tytusem udają się do Jerozolimy. I po co? Paweł ma objawienie od samego Boga. Mógłby się uparł, przecież mam to objawienie od Boga. Co mnie obchodzi, co myślą inni? To nie jest pokorne myślenie. Zwracam na to uwagę, bo dzisiaj jest, myślę, wielu wierzących ma problem. Bóg dał im jakieś wizje, dał im jakiś sen, dał im jakieś objawienie. Ale oni tego z nikim nie konsultują, z nikim nie sprawdzają. To, co Paweł zrobił, dostał specjalne objawienie. Coś, co jest jedno z najważniejszych przesłań Kościoła. Co on z tym robi? Idzie do tych, którzy byli przed nim wierzącymi, którzy byli uczniami Jezusa i konsultuje to z nimi. Jak on to pięknie napisał? Żeby się nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Że głoszę fałszywe rzeczy. Odniósł się do kogoś, kto miał większy autorytet w Kościele, do kogoś, kto dłużej chodził z Panem, aby sprawdził, czy to objawienie jest właściwe. A dzisiaj niestety ilu wierzących praktykuje coś takiego? O, mam objawienie. No i głoszę od razu. Nawet nie sprawdzam, czy to objawienie jest zgodne z Pismem Świętym, czy nie. Czy liderzy mojego kościoła nauczają w ten sposób, czy nie. Mam objawienie, najważniejsze. Ale nie wiem, czy wiecie, że tak powstało najwięcej sekt. Bo ktoś miał objawienie. Wiecie, kto założył sektę mormonów? Człowiek, który miał objawienie. Anioł mu się pojawił, słuchajcie. Anioł ogłosił do niego. Anioł mu dał nową księgę świętą. Anioł, objawienie. Ale co nie zrobił? Nie znalazł sobie w swoim sercu pokory. I co nie zrobił? nie poszedł z tym swoim objawieniem, by pójść do ludzi, którzy znają Boże Słowo i z nimi skonsultować, czy to jest na pewno od Boga. I dzisiaj mamy tysiące ludzi, którzy są w najbogatszej sekcie Kościół Zjednoczony. Jak oni się nazywają w Polsce? To pamiętam. Jaką długą nazwę mają? Kościół Zjednoczenia w Duchu Świętym ostatniego Kościoła. To jest taki bardzo długa nazwa, czarne plakietki, to boli, możecie ich rozpoznać na ulicach, tak? Zwiedzenie totalne. Ale co? Ktoś miał objawienie. Żeby uniknąć tego, Paweł daje nam rozwiązanie. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał sen, jeśli kiedykolwiek będziesz miał wizję, objawienie, pierwsze co? Sprawdzaj, czy jest ono zgodne z Bożym Słowem. Bo Bóg nigdy nie powie, ani nie objawi ci czegoś, co jest niezgodne z tym, co już objawił w swoim Słowie. Nie jest tak? Jeśli by objawiał coś innego, to byłby kłamcą. Albo teraz kłamie, albo wcześniej kłamał. Ale Bóg nie kłamie. Jeśli daje jakieś objawienie, daje jakąś wizję, ona musi być zgodna z Bożym Słowem i Boży mężowie, już duży chodzą od Ciebie, muszą potwierdzać też to, że to jest właściwe. I Paweł to robi. Apostoł Paweł miał objawienie od Boga. I sprawdza to z innymi apostołami. Wyobrażacie to sobie? Bo ma pokorę. Bo chodzi z Bogiem. I wie też, że jest królestwo ciemności. I wie też, że są demony, są duchy zwodnicze, które oszukują ludzi, dając im też sny i objawienia. Ale nie od Boga. No a jak to możliwe? To czytaj Stary Testament. W Starym Testamencie byli fałszywi prorocy, wiesz o tym? Zwiastowali Boże Słowo? Nie. Kłamstwa. Zwodzili ludzi. Dzisiaj myślisz, jest inaczej? Szatan i demony śpią i nie oszukują ludzi? Tak? Po prostu, prawda, wszystko jest prawdą, prawda. Nie. Szatan działa. Szatan podrabia. Szatan udaje różne zachowania. Co więcej, słuchajcie, w tym tekście dzisiejszym mamy, w drugim rozdziale mamy kolejną rzecz. To jest ważne, pamiętajcie. Jeśli macie wizję objawienia, albo znacie kogoś, kto ma wizję objawienia, skonfrontujcie ją z Bożym Słowem, a unikniemy dużo zwiedzeń, oszustw. Skonsultujmy to, przepuśćmy to przez filtr Bożego Słowa i porozmawiajmy też z ludźmi, którzy dłużej chodzą od nas z Bogiem. Czy to jest na pewno od Boga? To jest pierwsze pytanie. Czy na pewno to jest od Boga? To powinno być zawsze w naszym, nie wiem, w naszych myślach. Boże, jeśli jest od Ciebie, to potwierdź. Proste, tak? Boże, potwierdź. Nie, ja mogę więcej, że potwierdzę, to na pewno jest od Boga, bo jest tak, jak ja chciałem. No to uważaj. Słuchajcie, Paweł pisze dalej tak. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Czyli pogani, którzy nawracają się na nowo, wynika z tego, że skoro Tytusa nie obrzezali, to znaczy, że nie potrzebuje tego obrzezania, tak? Nie potrzebuje przejść na judaizm, żeby być wierzącym. I dalej mówi tak. Nie bacząc na fałszywych braci, pseudobraci, tam jest dosłownie, którzy pokrywą zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Słuchajcie, mamy pierwszy kościół. Pierwszy kościół, który w tej chwili no, jest to 14 lat od nawrócenia Pawła, powiedzmy, niech ma nawet 20 lat ten kościół, tak? I w pierwszym kościele Paweł mówi, i to w Jerozolimie, mówi o fałszywych braciach. Pseudobraciach. I ciekawe jest, że mówi, że oni pokryjomu zostali wprowadzeni do kościoła. Coś mieli do ukrycia, oni to ukryli i potajemnie zostali wprowadzeni do kościoła. Ale teraz po co zostali wprowadzeni? Jakie mają zadanie fałszywi bracia w kościele? Wyśledzić naszą wolność i podbić nas znowu w niewolę. Myślicie, że dzisiaj nie mamy takich ludzi w kościołach? Ja myślę, że mamy. Ludzie, którzy zupełnie nie rozumieją, czym jest Ewangelia łaski przez wiarę. Nie rozumieją w ogóle, co to jest nowonarodzenie. Bo ci ludzie nie są narodzeni na nowo, to są fałszywi bracia. To nie są ludzie narodzeni na nowo, ale siedzą w kościołach. I co próbują zrobić? Jeśli my cieszymy się wolnością, jeśli cieszymy się naszym zbawieniem, oni zamiast radości dają nam smutek. Mówią, hola, hola, nie, 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 bracie, nie możesz być pewny swojego zbawienia. Nie, 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 nie możesz się tego cieszyć, bo musisz jeszcze. I po trzy kroku możesz sobie opisać. Pewnie słyszeliście nieraz różne rzeczy, które musisz. I tak było w pierwszym kościele, tak samo. Fałszywi bracia wprowadzeni do kościoła nowonarodzonych ludzi po to, żeby ich znowu zniewolić. Ludzie byli wyzwalani, ludzie byli uwalniani, uzdrawiani. Ludzie cieszyli się zbawieniem w Jezusie Chrystusie, ale pokryją po cichutku. Pojawiały się osoby, które siedziały w tych samych ławkach, słuchały tych samych kazań, ale po jakimś czasie, ale ja uważam, że to za proste, że tylko przez wiarę w Jezusa jesteśmy zbawieni. To jest niemożliwe. Musimy coś utrudnić. Musimy coś dodać. Musimy coś zmienić. Uważajmy na fałszywych braci. Skoro w momencie nowego narodzenia, ja pamiętam moment mojego nowego narodzenia, ja czułem się, jakby mi ktoś tonę win grzechów ściągnął z pleców i po prostu byłem wolny. Cieszyłem się tą wolnością. Ludzi na ulicy chciałem całować, że Jezus mnie zbawił. Bo taką radość daje wyzwolenie, które Jezus wnosi w nasze życie. Ta zmiana, którą On wnosi w życie, to jest uwolnienie od poczucia winy, od grzechów, od przeszłości. Ale co? Fałszywi bracia. Fałszywi bracia siedzący obok ławce mówią, no fajnie bracie, że się narodziłeś na nowe, ale teraz musisz wytrwać. Ale teraz to ty musisz coś tam. Ewangelia zbawiona z łaski nie mówi, że musisz. Jeśli jesteś zbawiony z łaski, to jeśli coś robisz, to chcesz, bo Boża łaska pracuje w tobie. Bóg daje ci pragnienie i wykonanie. Ty w swojej starej grzesznej naturze nic nie musisz. Twoja stara grzeszna natura ma być ukrzyżowana z Chrystusem, więc nic nie możesz dać. Ale Chrystus w tobie. To jest ta różnica. Chrystus w tobie daje nowe życie. Wieczne życie.
Słuchajcie, więc są fałszywi bracia. Co dalej czytamy? Pominę tam, bo myśmy już czytali cały list, fragmenty. Właśnie. Czy słyszeliście o tym, że Jakub, Kefas i Jan są filarami Kościoła? No właśnie tutaj mamy ten fragment. Słuchajcie, nigdzie w Biblii nie znajdziecie określenia, że na przykład, że Kefas, czyli Piotr, jest papieżem, tak? Nie ma czegoś takiego w Biblii. Co więcej, Jezus w Ewangeliach mówi, nie nazywajcie nikogo ojcem waszym, bo jest jeden Ojciec Święty. Kto jest tym Ojcem Świętym? Według Bożego Słowa. Wasz Ojciec w niebie, tak? Bóg jest jedynie Ojcem Świętym. Więc nigdzie nie znajdziecie takiego odnośnika do Kefasa. Ale, jak pamiętacie, z 12 apostołów, tych trzech, Jan, Jakub i Piotr, było najbliższych Jezusowi. Z 12 tych trzech było w pewnych momentach i sytuacjach, w których reszta z 12 nie była. Pamiętacie, gdzie Jezus zabrał tą trójkę właśnie? Na górę przemienienia, tak? Słuchajcie, oni za życia widzieli już Eliasza i Mojżesza. na górze, którzy rozmawiali z Jezusem. To ta trójka właśnie. Ta trójka chyba była też przy tym, jak Jezus zbudził z martwych jedną dziewczynkę. Właśnie ci trzej. Oni byli, można by powiedzieć, dłużej i częściej z Jezusem niż reszta. Dlatego Paweł, pisząc tutaj, broniąc swojej Ewangelii, mówi tak. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Kościół, chrześcijański kościół, tworzy jedno. To podanie ręki na dowód wspólnoty oznaczało, że kościół jest jeden. Nie ma kościoła żydowskiego i kościoła pogańskiego. Nie ma kościoła polskiego, nie ma kościoła ukraińskiego. W Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno. Zbawieni z łaski przez wiarę grzesznicy, którzy są w Chrystusie braćmi i siostrami. To jest nowa rodzina. Boża rodzina. Chwała Bogu, że tak jest i że Paweł o to walczy. O tą jedność właśnie, o wspólnotę, o społeczność w Chrystusie, o łaskę. To wszystko jest dla nas dzisiaj, bo Paweł to wybronił. Gdyby nie Paweł i nie jego determinacja, gdyby nie to, co za chwilę zrobił z Piotrem, słuchajcie, wow, napomniał papieża, no niesamowite, ale zrobił to z jednego tylko powodu. Bronił dobrą nowinę łaski. I obronił ją, dzięki Bogu. Więc mamy jeden kościół, słuchajcie. Co prawda apostołowie zrobili pewną rzecz. Pamiętacie, jak Jezus odchodził po swoim zmartwychwstaniu, jak miał być wzięty do nieba, i jego ostatnie słowa do jego uczniów, jak on powiedział? Idźcie na cały świat i głoście wszystkim Żydom, tak? Tak powiedział?
Nie.
Słuchajcie, to było precyzyjne przesłanie. On powiedział, idźcie, głoście wszystkim etnos, czyli narodom. Co apostołowie zrobili przez te 20 lat w kościołach? Wiecie co? Jest powiedziane tak. W wersecie 8. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie, czyli Pawła między poganami. 20 lat minęło. Apostołowie, 12 apostołów, którzy siedzą w Jerozolimie, głoszą tylko Żydom. Ciekawe, nie? Słuchajcie, nie chcę mówić tego po to, żebyśmy teraz ci wstrętni apostołowie, jak oni tak mogli. Chcę wam tylko uświadomić, że apostołowie byli zwykłymi ludźmi, takimi jak i my. Czy wam się nie zdarza też czasami usłyszeć coś od Boga i nie zastosować tego? Mi się zdarza. Nie wiem, może jesteście lepsi, ale czasami słyszę coś od Boga i nie praktykuję tego. Apostołowie mieli ten sam problem. Wiele, wiele lat musiało płynąć, zanim załapali, że nie są powołani tylko, by głosić Ewangelię Żydom, ale wszystkim ludziom, których Bóg postawi na ich drodze. Wiecie, kiedy oni tak w 100% się poświęcili służbie i nie wiem, na przykład apostoł Tomasz pojechał do Indii, tak jak mówi tradycja, i głosić Ewangelię? I nie Żydom, bo tam już nie było Żydów. Wiecie kiedy? 70 rok. Tytus, tak? Przyszły cesarz rzymski przyjeżdża, oblężenie jest Jerozolimy. Zburzona jest świątynia w Jerozolimie. Dopiero Kościół rozprasza się, dopiero apostołowie, Żydzi idą i głoszą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest 40 lat po tym, jak usłyszeli słowa Jezusa. Widzicie to? Czasami my potrzebujemy tego samego. Bo jeśli nie przyjmujemy Bożego Słowa i nie stosujemy Go od razu, to czasami musimy przez różne doświadczenia nas Bóg przepuścić, żebyśmy je wreszcie zastosowali. Jesteśmy w etapie uczniostwa. Jeśli nie przyjmujemy, nie stosujemy Bożego Słowa od razu, to Bóg znajdzie sposób, żeby Cię nauczyć. To czasami może być bolesne doświadczenie, ale Bóg chce, żebyś się tego nauczył. posłuszeństwa Bożemu Słowu. Że jak coś Bóg mówi, to mówi na poważnie. I bierz na serio te słowa. Słuchajcie, co dalej się dzieje? No właśnie, podali rękę na zgodę, ale z warunek, tak? Macie zatroszczyć się o ubogich. Pamiętajcie, Jezus kiedyś powiedział, pamiętajcie, ubogich zawsze będziecie mieć między sobą i zawsze będziecie mogli im pomagać. Ale zawsze pamiętajcie, że najważniejsze jest siedzieć u stóp Jezusa i słuchać. Bo czasami myślę, że niektórzy wierzący się zapędzają w służbie ubogim tak bardzo, że nie mają czasu na to, by siedzieć u stóp Jezusa i słuchać. A to jest błąd. Choćbym nie wiem, jak dobrą pracę byś wykonywał. Jeśli nie siedzisz u stóp Jezusa, to za chwilę nie będziesz dawał ludziom Bożej miłości. Będziesz im dawał jedzenie, picie, a nie dasz im tego, co najważniejsze. Bożej miłości. Gdzie jakąkolwiek służbę, nie mówię tu o służbie ubogiej, tak? Jakąkolwiek masz służbę, bardzo łatwo jest, słuchajcie, mówię z doświadczenia, sam zrobiłem ten błąd, bardzo łatwo jest zapędzić się nawet w służbie w Kościele i nie spędzać czasu z Bogiem. Przecież ja robię dla Boga. A Bóg mówi, a ja wcale nie chcę, żebyś teraz dla mnie robił. A ja chcę, żebyś siedział i słuchał. Bo mam Ci coś do powiedzenia. Bo zapominasz o mojej pierwszej miłości do Ciebie. Siedź i przyjmuj miłość, bo ja jestem źródłem miłości. Ważne to jest, naprawdę ważne. Dużo problemów w kościołach, dużo problemów w naszych rodzinach wynika właśnie z tego, że nie stosujemy tej prostej zasady. Nie siedzimy i nie słuchamy. Nie przyjmujemy Bożej miłości. Do mnie. Jak chcesz kochać innych, jak sam nie wiesz, że jesteś kochany. Nie ma szans. Jeśli twoje serce nie będzie wypełnione Bożą miłością do Ciebie, to nie będziesz w stanie nikogo kochać. I teraz co się dzieje dalej, słuchajcie? Pięknie się rozstali. Był po tych 14 latach u tych apostołów. Potwierdzili dobrą Ewangelię głosić, to Ty głosisz ją poganą, a my będziemy ją głosić Żydom. Podział zrobili taki, ale Kościół jest jeden, Ewangelia jest jedna. Ale słyszeć Ewangelię, znać Ewangelię, nie oznacza praktykować. I nawet jeśli coś Ci się wydaje, że wiesz, to Boże Słowo mówi, że nie wiesz. Tak naprawdę. Jeśli nie żyjesz. I tu, słuchajcie, mamy Kefasa. Od 11 wersetu wam przeczytam. Co się stało? A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, czyli do miejsca, gdzie Paweł wyruszył w pierwszą podróż misyjną, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, od starszego w Jerozolimie, przełożonego, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? I tu jest coś, na co chciałbym wam zwrócić uwagę. Co się pojawiło w życiu Kefasa, gdy odwiedzał Kościół w Antiochii? Obłuda. Tam jest takie greckie słowo, które możemy przetłumaczyć: hipokryzja. Na czym polega hipokryzja? Udajesz kogoś, kim nie jesteś, tak? Zachowujesz się niewłaściwie, nie tak jak powinieneś, nie tak jak kim jesteś. Obłuda, hipokryzja. Słuchajcie, nam się wydaje, w dzisiejszych kościołach tak dużo jest obłudy i hipokryzji, że nam się wydaje, że to nie jest taki straszny grzech. Ale wiecie co? Powiem wam tak. za ten grzech pierwsze dwie osoby w Kościele zginęły. Kto to był? Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Ananiasz i Safira. Co oni takiego zrobili? Cóż strasznego zrobili, że zostali na miejscu zabici? Skłamali. Ale po co skłamali? Tak? Dla zabawy? Co oni zrobili? Zobaczcie, sprzedali całą ziemię, część pieniędzy sobie zachowali, część oddali Kościołowi. Co powiedzieli w Kościele? Oddajemy wszystko! Po co to zrobili? Żeby oczy wszystkich błyskiały. Ale oni są duchowi. Oddali wszystko. Wow! Wrażenie zrobili, nie? Za chwilę martwych ich wyniesiono. Obłuda, hipokryzja. Lekki grzech. Zaraźliwy grzech. I tutaj mamy podobny grzech, słuchajcie. To jest też hipokryzja. Piotr nie zginął za to, ale publicznie został opiórkany, że się tak brzydko wyrażę, przez Pawła. O co chodzi? Słuchajcie, Piotr przyszedł w gości do kościoła pogańskiego, gdzie większość byli poganami i w zwyczaju kościoła były takie uczty agapy, czyli ludzie siedzieli razem, każdy przyniósł, co miał do jedzenia, każdy przyniósł, co miał do picia, razem zasiadano do stołu i razem spożywano posiłki. I Piotr przyszedł i nie widział żadnego problemu, żeby w tym uczestniczyć. Ale do momentu przyszli wierzący Żydzi z Jerozolimy. O, czyli jakiś autorytet czyś tam za nimi stoi, tak? Przychodzą, co robi Kefas? Ja z nimi nie jadałem, ja w sumie, ja tutaj, tu bracia, chodźcie, chodźcie, tu jest soli dla nas, tak? Podział. My tu, oni tam. I to Paweł zaatakował. Co to jest, słuchajcie? Znowu, zbawieni jesteście z łaski przez wiarę, ale, tak? Ale my jesteśmy lepsi, bo my jesteśmy Żydzi, a wy jesteście gorsi, bo jesteście grzesznikami z pogan. Ale przeoczył jedną ważną rzecz, że Żydzi, jak i ci poganie, są zbawieni tak samo. Z łaski przez wiarę. Nie ma innej drogi. Zapomniał o tym, że tak to wygląda. A jeśli tak jest, to nie ma podziału między nami. Nie ma podziału na bogatych, biednych, nie ma podziału na, nie wiem, w Indiach mają ten problem, kastowość, tak? Czasami zdarza się, że w kościołach jedna kasta ma tu jeden rząd, druga kasta ma dłużej, bo nie mogą się dotykać przecież. Przecież Jezus uwolnił od tego. Jeśli znasz Ewangelię łaski, to wiesz, że to są wszystko bzdury. Wymyślane przez diabła, żeby dzielić ludzi. I tutaj byłoby podobnie. Co by było, jakby Paweł nie zareagował, słuchajcie? Znowu byłby kościół w kościele, tak? Kościół żydowski i kościół pogan. Ci siedzą po lewej, ci siedzą po prawej. No czasami, jak widzę, w niektórych kościołach udało się diabłu trochę prawa wprowadzić. Kobiety siedzą po lewej, a panowie po prawej. Tak? No co, bo inne promieniowanie kosmiczne działa tu, no takie żart trochę, bo miałem taką panią od przedmiotu warzywnictwa, bo jestem technik ogrodnik. I pani z warzywnictwa właśnie była zakręconym medium, myśmy ją nazwali. I ona zawsze mówi: chłopaki mają siadać tu, dziewczyny tu. No, a dlaczego? Bo inne promieniowanie kosmiczne pada na chłopaków, a inne na kobiet. Czasami mam wrażenie, że dokładnie to samo w kościołach się dzieje, wiecie? Ludzie mają jakieś dziwne koncepcje, ale po co tylko? Aby dzielić. Aby dokładać coś do Ewangelii, żeby zniewalać. Czy to nie jest zniewolenie? O, dotknąłem kobiety. Zniewolenie. Jezus nas uwolnił, słuchajcie, a my znowu dajemy się podbić w niewolę. I tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Paweł musiał sztorcować Piotra. I zrobił to bardzo skutecznie, mam nadzieję, bo powiedział tak. Ale co ważne, słuchajcie, w tym. Najważniejsze jest to, że Paweł robi to nie dlatego, że ma w nosie autorytet Piotra, że ma w nosie wszystkich, bo on jest najważniejszy. Tutaj jest kluczowe słowo, to jest w wersecie 14, jest zapisane tak. Spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii. To jest podstawa jego wystąpienia. Nie postępują zgodnie z Ewangelią prawdy, którą głoszą. I z tym walczy Paweł, a nie z Piotrem. Żebyście umieli to rozróżnić. Paweł mówi, zwraca się do Piotra i mówi mu tak. Jeśli ty, będąc Żydem po pogańsku, żyjesz, no bo przed chwilą ja byłeś z nami. Widzicie, o co chodzi? Przed chwilą ja. Ja może nawet wieprzowinę, słuchajcie, tak? No bo poganie się nie przejmowali, czyste, nieczyste, jedli wszystko. Może nawet Piotr się skusił, jak tą wieprzowinę, tak? Ale co? Czemu zmuszasz pogan do życia po żydowsku? Czyli według prawa. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko, i tu podkreślę sobie to słowo, a tylko przez wiarę Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Podkreślcie sobie w Biblii tylko i żaden. Bo to jest najczęściej atakowane. Paweł mówi, że usprawiedliwieni jesteśmy tylko z łaski przez wiarę. I to jest najczęściej atakowane przez fałszywych braci, przez ludzi, którzy dążą do zniewalania nas. I żaden człowiek z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony. Czy żaden to znaczy, że ktoś jednak może? Nie, żaden znaczy żaden. Nikt, zero ludzi może być zbawiony z uczynków zakonu. Nikt nie może. Więc nie dajmy się znowu podbić w niewolę, że ja muszę coś tam. Jeśli Jezus wkroczył w twoje życie, to nadaje ci nową wartość. A gdy wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym, to żyjesz jak dziecko Boże. Nie musisz, ale chcesz. Bo Bóg zmienia. Duch Święty w tobie zmienia twoje myślenie. Co dalej? I co ważne w tym wersecie, słuchajcie, który przeczytałem w 16, on jest bardzo długi, ale tam się parę razy pojawia przez wiarę w Chrystusa. Nie ma tam słowa wy. W dwóch miejscach, nie ma, w jednym jest. Jeśli chcecie, to później wam mogę pokazać, gdzie jest wy, a gdzie nie. Dlaczego to jest ważne, słuchajcie? Bo posłuchajcie, jak to brzmi. Na przykład. A tylko przez wiarę Chrystusa Jezusa. Nie wiarę w Chrystusa Jezusa, tylko przez wiarę Chrystusa Jezusa. Widzicie jaką jest zmianę? Czyja jest wiara? Przez czyją wiarę jestem zbawiony? Bo my myślimy, moja wiara mnie zbawiła. A to jest powiedziane przez wiarę Chrystusa Jezusa. To Jego wiara mnie zbawiła, a nie moja wiara. I to też jest ważne, bo nawet zobaczcie, ale tłumacze tłumacząc dodają wszędzie literkę w, której w ogóle w oryginale greckim nie ma. Tam nie ma słowa, które można by przetłumaczyć w, przez wiarę w Chrystusa. To jest wiara Chrystusa. Dlaczego? Bo my ludzie lubimy mieć jakąś zasługę. Skoro nie mogę być zbawiony z uczynków, to chociaż moją wiarą siebie zbawiłem. Ja mam wiarę. A jak nie będę miał wiary, to stracę zbawienie. Ale problem jest ten, że nowonarodzeni ludzie to są ludzie, którzy są zbawieni z wiary Chrystusa Jezusa, a nie twojej. Nawet z tego się nie możesz szczycić. List do Efezjan, 2:8 dodaje to tak. Zbawił nas nie z uczynku sprawiedliwości, ale z wiary. Co jest dodane? I to nie z was. Boże to da. Jak to? To nawet ta wiara, którą ja uwierzyłem w Jezusa, nie jest ode mnie.
Bo dostałem ją jako dar od Boga. Dlaczego tak jest? Dlatego, żeby nikt z nas nie wzbił się w pychę. Pycha chodzi przed upadkiem. Tak mówi Boże Słowo. Bóg chce pokorne dzieci. Bóg chce, abyś wiedział, że całe twoje zbawienie jest z rąk Boga. Ty mógłbyś je tylko przyjąć. On zrobił wszystko dla twojego zbawienia. Więc tak jak mówię tu w tym wersecie 16, mamy dodane dwa razy w Chrystusa, a tego tam nie ma. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Czyli jeżeli tak, żyłem pod prawem, głoszę Ewangelię łaski, ludzie są uwalniani, a ja ich wprowadzam z powrotem pod zakon, to co Paweł mówi? No to niszczę to, co przed chwilą robiłem. Bo albo ludzie są zbawieni z łaski przez wiarę, albo z zakonu. Jeśli nie z zakonu, bo nikt nie może być usprawiedliwiony z zakonu, to tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę. Nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. Nie mieszaj, nie dodawaj nic do Ewangelii łaski. Ale bowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Jak to Paweł przez zakon umarł zakonowi? Dobrze. Ludzie mówią, no teraz będę przestrzegał 10 przykazań, tak? Okej. No. Jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na kobietę, to według Ewangelii Mateusza, słów Jezusa, jest kim? Tylko spojrzał pożądliwie. Kim jest? Cudzołożnikiem. Według prawa, jaka kara czekała Izraelitów za bycie cudzołożnikiem? Ukamienowanie, śmierć. Tak? Jedno przykazanie tylko, tak? Drugie przykazanie. Nie zabijaj. Ja nikogo nie zabiłem. A Jezus mówił w Ewangelii Mateusza. Jeśli powiedziałeś do kogoś, ty głupcze, winny jesteś jezioro ognistego. Jak to? Jak to tak? Jeśli życzysz komuś śmierć, to tak jakbyś go zabił. Ale jak to? No tak to. Jaka jest kara za zabójstwo według prawa? Śmierć. Po prostu. Śmierć. Ja wiele razy przez prawo wiele razy już umarłem. Słuchajcie. Myślę, że każdy z nas. I Paweł nawet. I Paweł jest tego świadomy i mówi dla zakonu przez zakon jestem już dawno martwy. Ale po co? Zakon mnie zabił? Abym żył teraz dla Boga. Abym żył teraz, głosił dobrą nowinę łaski. Zbawienia z łaski przez wiarę. To głoszę. To dlatego żyję. Taka jest różnica. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, tu znowu nie ma wy, w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wiecie, dlaczego ta nasza Ewangelia jest taka cudowna? Dlaczego jest taka nie do złamania i dlaczego jestem pewny mojego życia wiecznego? Właśnie dlatego, że moje obecne życie jest życiem w wierze Syna Bożego, czyli Jezusa Chrystusa, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie. To jest podstawa mojego życia wiecznego. Wydał samego siebie za mnie, bo mnie umiłował. Masz dzisiaj życie wieczne? Bo Jezus, wierzący Jezus, ufający Jezus, że Jego dzieło coś da. Zbawił Ciebie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. To są bardzo mocne słowa, ta końcówka. Przysłuchajcie się uważnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Jeśli człowiek jest zbawiony z czegoś innego niż z łaski przez wiarę,
ludzie mówią, a to jest nieważne tak naprawdę, że my tam dodajemy coś do tej Ewangelii. Jest bardzo ważne. Wielu, zobaczcie, na przykład w niektórych kościołach tradycyjnych dodaje się, żeby być zbawionym, oprócz tego, że musisz uwierzyć, to musisz tak być, nie wiem, jakieś sakramenty przechodzić, tak? Musisz jeszcze, czyli musisz być jeszcze ochrzczony, przejść jakąś konfirmację, przejść to, przejść tamto, przejść tamto. Musisz. I ludzie mówią, no ale zbawienie jest niebezpieczne, przecież. No tak, ale to by było za proste, my musimy coś dodać. A ja mówię, tak jak Paweł tutaj, jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, jeśli przez jakieś prawo, zasadę jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus darem nie pomaga. Myślę, że to jest coś lekkiego. Inny fragment Pisma mówi, że można podeptać krew Jezusa. Wiecie w jaki sposób? Dodając coś do Jego ofiary. Jego ofiara jest niewystarczająca. Musisz. To jest, ja to odbieram, że to tak jakbyśmy w Bogu w policie gadali. Bóg mówi, że ofiara Chrystusa jest wystarczająca, a my ludzie twierdzimy, nie jest wystarczająca, bo ja muszę coś z siebie, bo muszę coś dodać. Nie znieważaj łaski Bożej. Nie odrzucaj łaski Bożej, jeśli szukasz swojego usprawiedliwienia w kimś, w czymś innym niż Jezus Chrystus. I tylko Jezus Chrystus. I tylko Jego śmierć na Golgocie. Nic więcej. Nie odrzucam łaski Bożej. Dobrze zrozummy te słowa. Widzicie, w kontekście, jak czytamy, co dla was znaczy, gdy słyszycie teraz tutaj, w kontekście tej obrony Pawła przed Piotrem Ewangelii, jak rozumiecie te słowa, nie odrzucam łaski Bożej. To znaczy co? Odrzucam łaskę Bożą, to znaczy idę pod prawo, tak? No tak czy nie? Tak to rozumiecie? Bo ja tak to rozumiem. Ale wiecie, co wierzący robią, którzy uwielbiają wyrywać fragmenty z kontekstu? Słuchajcie, gdy ja trwałem w jakimś grzechu i upamiętałem się z tego grzechu, jakiś mądry wierzący powiedział tak. Omal nie zdeptałeś krwi Chrystusa. Omal nie odrzuciłeś łaski Bożej, bo trwałeś w grzechu wiele lat. Ja tak sobie pomyślałem. Niezła znajomość Pisma Świętego. Wiecie, jak ktoś użył tego tak naprawdę, żeby nastraszyć innych wierzących i wrogo ich do mnie nastawić, ale nie używaj Słowa Bożego tak, jak ci pasuje. Podeptanie krwi Chrystusa, odrzucenie łaski, tak jak tu jest napisane, to nie znaczy nic więcej, tylko to, że odchodzisz od Ewangelii łaski, to pod zakon, pod jakieś kolejne prawa, zasady, bo niestety kościoły tradycyjne przez te 20 wieków tak dużo tych zasad i tradycji no, wniosło, tak, że my nawet nie zwracamy na to uwagi, są dodatki do Ewangelii. Nie żyj w tym, żyj pod łaską. I to tylko to znaczy. Nie strasz ludzi wersetami, które nie mówią o tym, do czego ty je stosujesz. To jest manipulacja. To jest wstrętna manipulacja tekstem. Nie strasz ludzi, że stracili zbawienie, odrzucili łaskę Bożą, bo trwają w jakimś grzechu. Słuchajcie, starą grzeszną naturę mamy do śmierci, tak? Wiecie, że z niektórych grzechów nie uwolnicie się do momentu, gdy spotkacie się twarzą w twarz z Jezusem? No, ale ja nie piję, nie palę, nie cudzołożę, nie zabijam i tak. No tak. Ale plotkujesz. Ale obmawiasz innych. Ale źle komuś życzysz. Według ciebie to jest mniejszy grzech. Ale według Bożego Słowa myślę, że to jest mniejszy grzech. Słuchajcie, na 7 grzechów, w przypowieści Salomona jest takie piękne słowa, na 7 grzechów, których Bóg nazywa, że są obrzydliwością, 3 z nich, wiecie, czego dotyczą?
Języka. Języka? Tego małego języczka, którym obgaduję innych, oczerniam, oskarżam? Siedmiu grzechów, które Bóg nazywa, są obrzydliwością dla Niego. Trzy dotyczą się naszego języka. Fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu. Nie zdarza nam się, nie raz. Tak? Poczytajcie przypowieści Salomona, szósty rozdział. Te są rzeczy, które Bóg nienawidzi, które są dla Niego obrzydliwością. To są grzechy naszego języka. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przed zakon sprawiedliwość, które Chrystus dla niego ma. I na koniec, słuchajcie. Wrócę do tego momentu, gdy Paweł odważył się przeciwstawić Piotrowi. Wiecie co? Niestety wierzący, jak to zwykle bywa, uwielbiają takie fragmenty. Szczególnie wierzący, którzy mają problem z pychą. Bo co mówią? O, widzicie? To mówi o tym, że nie ma w Kościele autorytetów nadanych przez Boga. Zobaczcie, Paweł napomniał Piotra. Więc ja mam też prawo iść i nie wiem, skopać słownie jakiegoś pastora, nie wiem, Bożego męża. Kto to jest Billy Graham? Ja mam prawo go osądzać. Bo przecież Paweł napomniał Piotra. Czy tak rozumiecie ten... Jakbyście zobaczyli, że przeczytali cały list. Czy o to w tym liście chodzi? Paweł nie szanuje żadnych autorytetów i po prostu pojechał sobie po Piotrze, bo tak mu pasowało? Bo budował swój autorytet? Nie, kochani. Paweł zrobił to tylko dla Ewangelii łaski. Zrobił to, żeby nie było podziału w Kościele. Żeby nie było głupich praktyk, że siadają wszyscy osobno. Nie ma podziału w Kościele. Na lepszy grosz. I o to walczył Paweł. Tylko i wyłącznie o to mu chodziło. A nie o to, żeby podważyć autorytet Piotra. Ale niestety wierzący sobie używają. Nie czytają, co reszta Bożego Słowa mówi. Przeczytam wam kilka fragmentów, które mówią o tym, jaki powinien być stosunek każdego z nas do starszych w wierze. Do kogoś, kto Bóg ustanowił nad nami. Słuchajcie. 1 Tymoteusza 5,17. Starszym, czy prezbiterom, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. To ten sam Paweł, który tutaj brzydko Piotra zaatakował, tak? Nie zrobił to brzydko. Wyjaśni mu, jak powinno wyglądać praktyka w oparciu o wiarę w łaskę i zbawienia z łaski. Kolejny. Co Piotr pisze, słuchajcie. Ten ojciec święty, tak? Papież pierwszego kościoła. 1 Piotra 5:5-6. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Hebrajczyków 13:7. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Hebrajczyków 13:17. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. I ostatni fragment. 1 Tesaloniczan 5:12-13. Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój. Szczególna miłość. Ciekawe, nie? Szczególną miłością przełożonych. Tak. Mocne słowa. Słuchajcie. Ale tak rzadko praktykowane. Niestety żyjemy w takich dziwnych czasach, że niech no się tylko któremuś liderowi noga potknie. Niech tylko upadnie.
nagle się okazuje, że nie ma miłości, nie ma litości dla takiej osoby. Nie ma miłosierdzia, nie ma łaski. Bo on był liderem! Trzeba go ukarać! Uważaj, bo to nie jest zgodnie z Ewangelią Bożą. Masz szczególną miłością otaczać tych, którzy pracują wśród was i was napominają, zachęcają, przewodzą. Szczególna miłość. To jest jeszcze... Szczególna miłość to jest jeszcze coś większego niż zwykła miłość, tak? Wiecie, że doskonała miłość zakrywa mnóstwo grzechów? Tych, którzy nam przewodniczą też? Ale ich trzeba ukarać! Jak chcesz karać, to jesteś sędzią. Żeby ta kara, którą chcesz karać, nie spadła na ciebie, bo tak mówi Boże Słowo. Kto nie okazuje miłosierdzia, czego doświadcza? Braku miłosierdzia. Od Boga. Kto nie okazuje łaski, nie doświadcza łaski. Pamiętajmy o tym. Nie używajmy jednego fragmentu biblijnego i nie budujmy na tym czegoś, czego tam nie ma. Bóg ustanowił różne funkcje, różne zadania w Kościele. On ustanowił pastorów, nauczycieli. Słuchajcie, ja słyszałem takiego człowieka, który powiedział, że w Kościele nie są potrzebni pastorzy, bo starsi bracia wystarczą. Przepraszam bardzo, no i to co mam kilka fragmentów z Biblii wyrwać i wyrzucić? Skoro jest powiedziane, że Bóg ustanowił ewangelistów, misjonarzy, pastorów i nauczycieli. I co mam wypalić ten fragment? Bo ty masz inną koncepcję? Bo jesteś pyszny i arogancki? I nie chcesz poddać się pod czyjkolwiek autorytet? To masz problem. Masz problem. Słuchajcie, nie jest tak, że nie wiem, próbuję teraz budować swój autorytet i w ogóle na tym nie zależy. Ale wiecie co? Powiem wam tak. Ciężko mi było słuchać lidera, który nigdy nie był uczniem. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Ktoś, żeby być uczniem, to musi mieć kogoś jako swojego nauczyciela, czyli kogoś, komu daje autorytet. Czyli muszę mieć postawę pokory, aby kogoś chcieć słuchać. Ale dzisiaj niestety często za kazalnicę pchają się ludzie, którzy nawet paru minut nie siedzieli w ławce i nie słuchali. Bo ja mam lepsze poznanie Biblii, bo ja wiem lepiej, bo ja studiowałem to i tamto. Tak? Ale jesteś pyszny, arogancki. Wiedza na dyma. Chcesz być prawdziwym, pokornym uczniem Jezusa Chrystusa, to siedź i słuchaj. Siedź, słuchaj, przyjmuj, co Bóg do ciebie mówi. Tak naprawdę, słuchajcie, zanim pierwszy raz dostałem mikrofon do ręki, żeby mówić cokolwiek, ja miałem wysłuchane kilkaset, może nawet kilka tysięcy kazań pastorów, których uważałem za lepszych od siebie, wyższych ode mnie. Widzicie to, czy nie? Jeśli wiecie, kogo ja lubię, będę słuchać kogoś, kto potrafi słuchać innych. Najwspanialsi pastorzy to są ci, którzy potrafią siąść i słuchać, jak ktoś inny głosi. Potrafią to robić, bo są uczniami Jezusa i wiedzą, że nie wiedzą wszystkiego. Ja nie wiem wszystkiego. Czemu ja siedzę i słucham? Czemu wysłuchuję różnych kazań? Bo nie wiem. Dużo rzeczy nie wiem. Całą wieczność będę poznawał Boga, a ty mówisz, że już wiesz. Nie wiesz. Siedź i ucz się. A Bóg pewnego dnia może cię wywyższyć i ciebie uczyni tym, który głosi do innych, który jest przewodnikiem dla innych. Ale siedź i słuchaj. Pomódlmy się. Panie, tak bardzo dziękuję Ci za precyzję Twojego słowa, ale przede wszystkim dziękuję Ci, Panie, za Twoją miłość, która jest z nami wszędzie, która podąża za nami, nawet gdy my odchodzimy gdzieś daleko od Ciebie. Ty powrozami miłości przyciągasz nas do siebie. To miłość jest tym, co przyciąga nas do żywego Boga.
Panie, dziękuję Ci za cudowną łaskę, za zbawienie, za Pawła, który bronił i teoretycznie, teologicznie i praktycznie bronił Ewangelii łaski. Dziękuję Ci, że możemy dzisiaj też praktykować tą łaskę. Nie budować murów nieprzyjaźni między braćmi i siostrami, ale być jedno w Chrystusie. Grzesznicy zbawieni z łaski. Święci doskonali, bo uświęceni, bo usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.